Jeszcze dzisiaj się będę dzielił Słowem Bożym. Mam przygotowany temat o ważnych decyzjach, ale zanim zacznę, tak mam takie pobudzenie. Duch Boży mnie pobudza, żebym jeszcze coś inaczej zaczął. Dziękuję, że... Żywa woda. Słowo Boże mówi, że choćbyście coś trującego zjedli albo wypili, to wam nie zaszkodzi. Halleluja. Weźmy może swoje Biblię. Otwórzmy Ezechiela, 14 rozdział. W naszym Bogu jest zawsze nadzieja. Halleluja. Co by się nie działo, bracie i siostro, w Bogu jest nadzieja. Amen. Taki jest nasz Bóg. On się nie zmienia. On powiedział w bardzo wyraźny sposób, jakie myśli ma o nas, czego nam życzy. Gdy patrzymy to, co On zrobił, tak, że posłał swojego jednorodzonego Syna, aby oddał życie swoje za nasze życie, widzimy, że w Nim jest nadzieja, że Jemu na nas zależy. Halleluja. Przeczytajmy Boże Słowo. Ezechiela 14 rozdział od 12 wersetu. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, jeżeli jaki kraj zgrzeszy przeciwko mnie, dopuszczając się niewierności, ja wyciągnę swoją rękę przeciwko niemu i uszczuplę jego zapasy chleba i ześlę na niego głód i wytracę z niego ludzi i bydło, to choćby nawet byli z nim ci trzej mężowie, Noe, Daniel i Job, wybawiliby przez swoją sprawiedliwość tylko swoje własne dusze, mówi Wszechmocny Pan. A jeżeli bym przepuścił dzikie zwierzęta przez ten kraj tak, że wyludniłbym go i stałby się pustkowiem i nikt nie wędrowałby po nim z powodu zwierząt, to choćby byli w nim ci trzej mężowie, jaką żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, tylko oni sami byliby wyratowani, a kraj stałby się pustkowiem. Albo jeżeli bym sprowadził miecz na ten kraj i powiedział, niechaj miecz przejdzie przez kraj i wytępiłby w nim bydło, ludzi i bydło, to choćby byli w nim ci trzej mężowie, jaką żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, tylko oni sami byliby wyratowani. Albo jeżeli bym zespał zarazę na ten kraj i wylał nań swój gniew w krwi przelewie, aby wytępić w nim ludzi i bydło, to choćby byli w nim Noe, Daniel i Job, jaką żyw, mówi Wszechmocny Pan, nie wyratowaliby ani synów, ani córek, lecz przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko swoje własne dusze. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, choćbym nawet zesłał na Jeruzalem moich czterech nieszczęsnych sędziów, miecz, głód, dzikie zwierzęta i zarazę, aby wytępić z niego ludzi i bydło, oto jednak pozostanie w nim grono wyratowanych, którzy wyprowadzą synów i córki. A gdy oni wyjdą tutaj do was i wy zobaczycie ich postępowanie i ich czyny, będziecie się cieszyć z nieszczęścia, które zesłałem na Jeruzalem, po tym wszystkim, co na nie sprowadziłem. I będą was pocieszać, gdyż zobaczycie ich postępowanie i ich czyny i poznacie, że niedaremnie uczyniłem to wszystko, co w nim uczyniłem, mówi Wszechmocny Pan. Czytaliśmy słowo, w którym Pan mówi, że gdy jakiś kraj, gdy jakiś naród zgrzeszy przeciwko niemu i on... dopełni się jego już wina, taki Pan pośle karę, to tak jak czytaliśmy, jeśli jest mowa o Jeruzalemie, który wiemy, że symbolizuje Boży lud, który Jeruzalem był, tak był narodem wybranym, Izrael był narodem wybranym, Jeruzalem tutaj symbolizuje Boży lud, Izrael. Pan mówi wyraźnie, że w przypadku Izraela jest inaczej. Halleluja. Bóg nie rezygnuje ze swojego ludu. Jak chociażby różne rzeczy się działy, chociażbyśmy oglądali, słuchajcie, dookoła różne sytuacje, różne wydarzenia, możemy być pewni tego, że Bóg daje wybawienie swojemu ludowi. Jeśli będzie się go trzymał, jeśli będzie postępował tak, jak on chce, by postępował, Bóg będzie z nim. Halleluja. Słuchaliśmy na jednym z ostatnich kazań, tak, które było ogłoszone, że Bóg przyznawał się do Mojżesza, do Dawida, chociaż zgrzeszyli, tak? Wiemy, słuchajcie, że Dawid zgrzeszył, wiemy, że też Mojżesz, chociaż Pan się przyznał do niego, halleluja, powiedział, że jest najwierniejszy w domu Bożym, też miał swoje słabości, jednak Pan przyznawał się do nich. Dlaczego? Tak jak było mówione, ponieważ chodzili drogami Bożymi, ponieważ chodzili Jego drogami. Czy jesteś większym grzesznikiem od Dawida, czy mniejszym od Dawida? Halleluja. Wiedz, że gdy będziesz się trzymał w Panu, gdy ja będę się trzymał w Panu, Bóg będzie się do nas przyznawał. Halleluja. On będzie nam błogosławił. Mężowie Boży i ty, i ja, Boży lud, Boże dzieci, jesteśmy szczególni, gdy znajdujemy Jego, gdy znajdziemy Jego. Jesteśmy wtedy szczególni, Jego szczególnością. Nie sami z siebie, ale w Nim jesteśmy szczególni. Halleluja. On jest początkiem wszystkiego. Musimy wiedzieć, że w Nim musimy znaleźć Pana, żeby odnaleźć początek. Tak jak kiedyś głosiłem takie słowo, rozważaliśmy, słuchajcie, słowo i mówiliśmy, że wszystko zaczyna się od Boga. Że Bóg musi być w centrum wszelkiej rzeczy, wszelkiego działania, żeby to miało powodzenie. I tak jest, słuchajcie, i tak jest. I ja wierzę, i ja wiem, widzę, oglądam, słuchajcie, to, co Bóg czyni teraz pośród nas, że On dotyka nasze serca i zaczynamy przemieniać swoje myślenie. Chcemy więcej Boga, chcemy, by On stawał się w centrum wszystkiego. I tak, bracie i siostro, gdy spojrzeć na wielki, szeroki świat, gdy patrzymy na historię powstawania wielkich miast, wszystkiego tego takiego dużego, okazałego, co możemy oglądać, widzimy, że gdy zaczynano budować miasto, wielkie miasto, robiono centralny punkt, miejsce dla Boga. Ludzie wierzący w prawdziwego, jedynego Boga, którego my wierzymy, robili miejsce dla prawdziwego Boga, budowali świątynię i wokół świątyni budowali miasto, rynek, miasto i tak dalej. Poganie również czynią podobnie. Oni na swojego Boga budują świątynię, jakiś meczet czy coś inaczej i po prostu wokół to rozkładają. To jest coś, co się nie zmienia. Bóg jest początkiem i końcem. On, od Niego trzeba zacząć wszystko budować. Halleluja. On jest cudowny i wspaniały. On jest cudowny i wspaniały. Więc pamiętajmy, że w Nim jest nasza nadzieja, że gdy trzymamy się Jego, gdy idziemy Jego drogami, On się do nas przyznaje, pomimo tego, że nawet zgrzeszymy. Pamiętacie, Dawid zgrzeszył, ale Bóg się do niego przyznał. On szedł Jego drogami, On wyznał swój grzech, On pokutował, On był podatny na Boże pouczenie, na Bożą korektę. Przyszedł do Boga i Bóg mu przebaczył. Halleluja. Taki wstęp, a teraz przechodzimy do właściwego tematu. Chcę mówić o decyzjach, o podejmowaniu decyzji, czymś bardzo istotnym, czymś bardzo ważnym. Zajmiemy się tematem decyzji, który jest jednym z najważniejszych elementów naszego doświadczenia, często niedocenianym przez ludzi religijnych, przez ludzi niedojrzałych, szczególnie przez tych, którzy łatwo poddają się emocjom. Jest tendencja, bracie i siostra, by myśleć, że wszystko zależy od emocji. My się poruszamy teraz w świecie, dużo jest strzałów, tu jakaś informacja, ta informacja, tutaj telewizja, tu reklama, inne rzeczy, słuchajcie, tutaj media, mass media wprowadzają nas w różne emocje, to tak, próbują kierować nami. Jest tendencja, żeby myśleć, że wszystko zależy od emocji, od tego, co czujesz. Jeżeli coś czuję dobrze, to jest dobrze, jeżeli coś czuję inaczej, coś jakoś inaczej, coś mnie tak niepokoi, to że jest to po prostu niewłaściwe. Jednym słowem, ja muszę czuć. Jest taka tendencja, żeby jakoś rozumieć pewne rzeczy. I też tak jest często, słuchajcie, z nami, też tak jest ze mną. Wiem, że tak jest też z każdym człowiekiem, ponieważ taki jest nacisk, tak się ogólnie dzieje. Ale tak naprawdę to jest wielkie nieporozumienie, które powoduje wiele problemów, takie myślenie, takie, słuchajcie, poddanie się takiemu myśleniu. Decydujący czynnik w ludzkim doświadczeniu to nie emocje, a wola. To nie emocje, a wola. Jak sugeruje wielu biblijnych komentatorów, psycholodzy, słuchajcie, inni ludzie, którzy się zajmują aspektami człowieka, którzy tam mówią, z czego się składa człowiek. Ludzka dusza składa się, mówiliśmy o tym już nieraz, ludzka dusza składa się z trzech elementów. Możemy tak to skategoryzować. Z intelektu, z woli i emocji. Z intelektu, woli i emocji. Emocje mają ważny udział, oczywiście w naszym pojmowaniu, w doświadczaniu świata, ale nie decydujący. To, co decyduje w naszym doświadczeniu, to wola. Halleluja. To, co decyduje w naszym doświadczeniu, to wola. Bóg dał nam wolną wolę. Bóg stworzył nas jako istoty w cudowny sposób stworzył nas, halleluja. Bracia, szczególnie gdy widzimy piękne siostry, piękne żony, widzimy, że Bóg stworzył nas w cudowny sposób, ale On dał nam wolę, abyśmy podejmowali decyzje. To wola podejmuje decyzje dla nas, nie emocje. To wola podejmuje decyzje dla nas. Widzimy to wyraźnie na przykładzie Psalmu 103. Otwórzmy Psalm 103. Psalm 103. Znamy ten psalm, słuchajcie, śpiewamy nawet taką ładną piosenkę ze słowami z tego psalmu. Błogosław duszę moja Panu. Od pierwszego wersetu przeczytajmy dwa pierwsze wersety. Dawidowy. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Halleluja. Widzimy tutaj, że Dawid mówi do swojej duszy. Mówi do swojej duszy. Duszo moja, błogosław Panu. Wszystko, co we mnie Jego świętemu imieniu. Błogosław duszo moja Panu. Mówi do swojej duszy. Ja, słuchajcie, wierzę, mam takie przekonanie, zresztą tak też mówimy, głosimy, że nasz duch ma bezpośredni kontakt z Bogiem. Nasz duch ma bezpośredni kontakt z Bogiem. On jest w bezpośrednim kontakcie z Duchem Bożym. Dusza natomiast, nasza dusza inicjuje pewien czyn, pewne działanie. To, co czynimy z naszym ciałem, jest działaniem naszej duszy. Czyli zastanowisz się, pomyślisz i coś zrobisz. Halleluja. Dawid, którego duch był w bezpośrednim kontakcie z Bogiem, tak jak i nasz duch, wiedział, że powinien chwalić Pana. Nie wiemy, nie znamy tej sytuacji, nie wiemy, w jakiej sytuacji napisał ten psalm, ale wiedział, że powinien chwalić Boga. Może był zmęczony, może to była jakaś bitwa, może uciekał przed wrogami, może to było w czasie, gdy tam Saul go gonił, nie wiem, nie analizowałem tego tak dokładnie, jak to było. W każdym razie wiedział, że powinien chwalić Boga. Jego duch to wiedział. Jego duch to wiedział. Więc musiało się zadziać, słuchajcie, żeby jego istota, żeby on zaczął chwalić Boga, to musiał poprzez swoją duszę, przez swoją decyzję, tak? Mówi do swojej duszy, duszo moja, chwal, żeby nastąpiła decyzja, żeby dusza zainicjowała działanie, żeby jego ciało, żeby jego istota zaczęła chwalić Boga. To musiało przejść do ciała, więc zaczął mówić do swojej duszy. To jest taki obraz, słuchajcie, bardzo wyraźne takie wskazanie. Gdy dusza włączyła ten przełącznik, ciach, słuchajcie, to ciało zaczęło wielbić Boga. Duch mówi, przenosimy to na naszą istotę i zaczynamy działać. Pan jest duchem, jak mówi Boże Słowo, halleluja. I to nasz duch jest odpowiedzialny za kontakt z Panem. On ma kontakt z Panem, On czuje go. Gdy jesteśmy na nowo narodzeni, mówimy, że narodziliśmy się, nowy człowiek nas powstał do nowego życia. Mamy wtedy kontakt z Bogiem. Słowo Boże również mówi, że Pana uwielbiamy w duchu i w prawdzie. To jest zadanie naszego ducha. To jest zadanie naszego ducha uwielbiać Boga. Uwielbiać Boga. Ale to, co otrzymujemy od Pana, wymaga, słuchajcie, takiego połączenia, kooperacji, współdziałania z naszą duszą i ciałem. Duszo, wstawaj, błogosław Panu. Duszo moja, błogosław Panu. Nie przyjmiemy tego całego błogosławieństwa bez zaangażowania ciała. Bez zaangażowania ciała, bez zaangażowania naszej duszy. I czytamy dalej w tym psalmie 103, od trzeciego wersu przeczytajmy dalej. Jest tutaj wyliczone, słuchajcie, sześć błogosławieństw, o których Bóg mówi, że chce dawać, że Dawid stwierdza tak, że Bóg daje takie rzeczy, że to się dzieje, że to jest coś wspaniałego, co Bóg daje. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje, On ratuje od zguby życie Twoje, On wieńczy Cię łaską i litością, On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Halleluja. Te błogosławieństwa wszystkie są, one są dla nas, one są tam, ale aby je dosięgnąć, musimy odpowiedzieć w wierze. Musimy przyjść do Boga z wiarą, aby to wziąć. Potrzeba decyzji naszej duszy, aby podjąć taką odpowiedź. To nie jest tak, słuchaj, że coś wiesz, że jest i coś się wydarzy. Nie, nie wydarzy się. musisz podjąć pewne działanie, musisz podjąć pewną decyzję, by przyszła odpowiedź. Wielu chrześcijan, słuchajcie, wierzy w to wszystko, wierzy w uzdrowienie, wierzy w inne wspaniałe rzeczy, wierzy, że Bóg że można wypędzać demony, że można różne rzeczy robić, można mówić, można być ochrzczonym w Duchu Świętym, można mówić językami i tak dalej, można śpiewać, ale takie rzeczy się nie dzieją. Dlaczego? Dlatego często, że nie podejmują działania. Że nie podejmują działania. Oni po prostu o tym wiedzą. Co ciekawe, takie też kiedyś słyszałem fajne stwierdzenie, że wierzymy w Biblię, tak? Wierzymy w Biblii, wierzymy Biblii, o tak może o dosłownie, wierzymy Biblii, ale czy na pewno temu, co jest pomiędzy okładkami, tak, co tam nie jest zapisane? Musi być odpowiedź, pamiętaj, zawsze musi być odpowiedź, a ona jest zainicjowana przez naszą duszę, naszą wolę. Trzy cele. Ja chcę, ja myślę, ja czuję. Takie mamy, słuchajcie, dusza ma takie trzy cele, są takie trzy aspekty. Ja chcę, czyli moja wola. Ja myślę, czyli mój intelekt. Ja czuję, czyli moje emocje. To, co myślę i czuję, to, co myślę, to, co sobie pomyślę, to, co czuję, żeby się wydarzyło, tak? Żeby się wydarzyło, żeby miało rację istnienia, ono się wtedy wydarzy, jeśli zostanie podjęte pewne działanie. Czyli jeśli swoją wolą podejmę pewne działania. Musimy nauczyć się podejmować decyzje. To jest bardzo ważna rzecz. Musimy nauczyć się podejmować decyzje. Mojżesz powiedział, że jeżeli żyjemy w księgach mojżeszowych, możemy tam przeczytać, że jeżeli żyjemy pod Bożym błogosławieństwem, że jeżeli będziemy żyli pod Bożym błogosławieństwem, to będziemy głową, a nie ogonem. Znamy ten fragment. Wiemy, że jak to jest napisane. Co to znaczy? Jak to rozumieć? Możemy to rozumieć w taki sposób, że głowa podejmuje decyzję. Głowa podejmuje decyzję, a ogon jest za nią ciągnięty. On po prostu podąża, tak? On podąża. Jak my żyjemy? Jak my żyjemy? Czy jak głowa, która podejmuje decyzję, czy jak ogon, który jest ciągnięty przez różne sytuacje, okoliczności, różne zdarzenia czasami, na które nie ma żadnego wpływu. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że musimy podejmować decyzje. Nie tylko myśleć, nie tylko wiedzieć, ale podejmować decyzje. Będziemy za chwilę rozważali takie kilka ważnych punktów, które wymagają podjęcia decyzji i zobaczymy, jak ważnym jest podejmowanie decyzji. Pierwszy punkt, pokuta. Pokuta. Znamy, słuchajcie, to słowo. Znamy, jest napisane w Słowie Bożym. Wiemy, na czym polega to działanie. Tak, z greckiego, jak się tłumaczy, to się mówi, że to jest zmiana myślenia, z hebrajskiego odwrócenie się od czegoś. Wiemy, pokutować, doskonale to rozumiemy. Było dużo nauczania na ten temat w naszej społeczności. Wiele przyszło dobrego z tego, że zaczęliśmy pokutować, tak, że zrozumieliśmy, że pewne rzeczy są złe, że żeby pewne rzeczy się dobre działy w naszym życiu, żeby Bóg mógł mieć dostęp do naszego życia, obdarzyć nas błogosławieństwem, musimy się odwrócić od rzeczy, które robimy. Musimy po prostu wyznać je, pokutować z nich i się od nich odwrócić. Doskonały, słuchajcie, przykład, jak to zadziałało, to jest syn marnotrawny. Pamiętamy w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale przypowieść o synu marnotrawnym. On wyszedł z domu, tak, źle się zachował, wyszedł, poszedł, roztrwonił cały majątek, nie miał co jeść, był głodny, pasł świnie, nie mógł jeść tego, co te świnie jadły i on pomyślał, ja pójdę. I co tam jest w zasadzie, co tam jest ważnego? Pomyślał i zrobił. Halleluja. Ja pójdę, wstał i poszedł. Wstał i poszedł do ojca. Pomyślał, że w domu jego ojca są dużo jedzenia, że jest im dobrze, że on pójdzie, że zgrzeszył przeciwko niebu, zgrzeszył przeciwko ojcu, on pójdzie i się pojedna. Tak? I podjął decyzję, odwrócił się od tego, co zrobił. Poszedł. Gdy człowiek oddala się od Boga, pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić, aby powrócić, jest pokuta. Gdy coś się wydarzyło w naszym życiu, gdy wiesz, gdy Duch Święty cię dotknął, pobudził cię, że coś było nie tak, nie przetrzymuj tego, pokutuj, wyznaj swoje, żeby nie było jakiegokolwiek zatrzymania, tak, żebyś się nie utwardził, żeby twój kark się nie utwardził, żebyś mógł być w kontakcie z Panem, żebyś mógł słyszeć Pana. Pamiętamy dalej poselstwo Jana Chrzciciela. Co było poselstwem Jana Chrzciciela? Jan Chrzciciel przyszedł, co on głosił? Upamiętajcie się, pokuta, upamiętajcie się, nawróćcie, plemię żmijowe, pokuta. I dopiero po Janie, jak Jan głosił, jak ludzie dawali się ochrzcić w Jordanii, on chrzcił wielkie grupy ludzi, ludzie zaczynali rozumieć, Duch Boży ich dotykał. Dopiero po tym wszystkim mógł przyjść Jezus. Jezus nie mógł przyjść wcześniej. Nie mógł przyjść do Izraela, zanim ludzie nie zaczęli pokutować. I czytamy w Ewangelii Marka w 1 rozdziale, w 15 wersecie, gdy Jezus rozpoczynał. I mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Zobaczcie, jak się rozpoczęło. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Co trzeba zrobić? Upamiętajcie się i uwierzcie Ewangelii. Nowotestamentowa wiara nie jest możliwa bez pokuty. My musimy pokutować. Tak jak wyznaliśmy swoje grzechy, gdy przyjęliśmy naszego Zbawiciela, to jest coś, od czego trzeba zacząć. Łukasz 24:47. Łukasz 24:47. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Pokuta to pierwszy krok każdej duszy, która chce przyjść do Boga. Ma być głoszone upamiętanie. Pamiętamy znane nam wydarzenie, które wszyscy lubią, które wszyscy podziwiają. Zastanawiałem się, jak to było. Każdy chciałby z pewnością przeżyć. Dzień Pięćdziesiątnicy. Pamiętamy Dzień Pięćdziesiątnicy. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. W dniu Pięćdziesiątnicy, gdy ludzie zapytają Piotra, pamiętamy to poruszenie, tak? Oni się zebrali, oni oczekiwali zgodnie z obietnicą, o której powiedział Pan Jezus, że mają się zgromadzić, mają być, mają oczekiwać. Halleluja na Ducha Świętego. Oni oczekiwali, oni się zgromadzili, byli. I przyszedł Duch Święty. Pamiętam, jak jest napisane, że stąpił jakby języki ognia i się tam rozpłynął, halleluja, tak? Dotykał na każdego, usiadł i zaczęli mówić językami. Różni ludzie się dziwili, mówili, o, młodym winem się popili i tak dalej. Znamy tę historię. I gdy przyszli ludzie i tak patrzyli, co się dzieje, ludzie, którzy tam nie byli razem z nimi, ale inni, którzy widzieli to doświadczenie, którzy zobaczyli, że coś się działo, gdy oni przyszli, zaczęli obserwować. Oni zapytali Piotra, co mają robić, tak? Piotr zaczął im mówić, że to, słuchajcie, to nie jest młode wino, to jest to, co było zapisane u proroka Joela, że Duch Święty, że będą prorokować, tak, i tak, i różne rzeczy. Nie będziemy teraz tego czytali. Jak ktoś chce, niech sobie przeczyta dla przypomnienia w domu. Zapytali Piotra po tym wszystkim wyjaśnieniu, ci ludzie, co mają robić? Co mają robić? Otrzymali, to są Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 37-39 werset. Co mamy czynić? A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich rzekł, upamiętajcie się, pokutujcie, halleluja. Jednowersowa odpowiedź, pokutujcie. I niechaj każdy da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Boża odpowiedź, pokutuj, bądź ochrzczony, otrzymaj dar Ducha Świętego. Ale najpierw pokutuj. W Dziejach Apostolskich czytamy również, jak Paweł zwracał się do Żydów, 20 rozdział, 21 werset, wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Jak przypominał, będąc w Efezie, co należy robić. Wzywając zarówno Żydów, że mamy iść, tak, że ci, którzy uwierzyli, mają iść i mają wzywać zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie zaczynajmy od wiary, ale zaczynajmy od pokuty. Być może jest tak, że słuchajcie, walczymy z wiarą, tak? Czasami się zmagamy w modlitwie, walczysz i coś się nie dzieje, coś byś chciał otrzymać, ale nie otrzymujesz. Być może dlatego, że zacząłeś niewłaściwie, może dlatego, że powinieneś przyjść do Pana i pokutować. Może jest coś, jest jakaś rzecz, która się Panu nie podoba i po prostu masz zatrzymane, tak? On nie odpowiada na Twoją modlitwę. Nie zaczynajmy od wiary, zbadajmy zawsze wcześniej, przed każdą walką, nasze serce. czy nie powinniśmy rozpocząć od pokuty. Nawet w Nowym Testamencie Jezus wielokrotnie o tym mówił, gdy czytamy na końcu w ostatniej księdze, w księdze Objawienia, pamiętamy, są listy do 7 zborów. Do 5 z nich, słuchajcie, 5 z nich Jezus miał coś, do 5 z nich Jezus miał coś do zarzucenia. Mówił, że musicie coś zrobić, musicie pokutować. 7-5, słuchajcie. Jaka proporcja? Jaka jest proporcja, słuchajcie, dla chrześcijan? Być może tak jak tam, 5 na 7, że w większości przypadków powinniśmy, zanim zaczniemy czegoś szukać, coś robić, zanim zaczniemy chcieć pójść dalej na wyższy poziom, powinniśmy pokutować. A co jest jeszcze ciekawe w tym drugim rozdziale, gdzie czytaliśmy, gdy Piotr odpowiadał Żydom, którzy przyglądali się temu, co się działo w dniu wylania Ducha Świętego, w dniu Pięćdziesiątnicy, jak nazywamy, w 38 i 39 rozdziale. Pamiętamy tą obietnicę. Upamiętajcie się, niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Obietnica ta odnosi się do nas i do dzieci naszych. Halleluja. Gdy mamy pokutować, gdy potrzebujesz pokutować, jako że jesteś Bożym dzieckiem, że Duch Święty ma do ciebie dostęp, jest także inicjatywa, że to Bóg nam pewne rzeczy przypomina. Gdy słuchasz Boga, gdy słyszysz Boga, gdy chcesz słyszeć Boga, On pewne rzeczy przypomina. Mówimy sumienie, Duch Święty, coś wiesz, że coś jest nie tak, On przypomina. Inicjatywa zawsze pochodzi od Boga. Nie możemy podjąć decyzji bez Ducha Świętego. Tak jak było w przypadku na przykład naszego nawrócenia. Jak mówi Boże Słowo, że to my tak mówimy czasami, że szukałem Pana, szukałem i znalazłem. Słowo Boże mówi zupełnie co innego, że to nie my wybraliśmy Jego, ale to On wybrał nas. Inicjatywa przyszła od Niego, to On dotykał nasze serce. Wszystko zaczyna się od Boga, On jest w centrum. On kieruje wszystkim, co oglądamy, wszystkim, co widzimy i On chce, żeby wszystko się działo zgodnie z Jego wolą. Dlatego w wielkiej, suwerennej swojej mądrości dotyka nasze serca. Często i do nas mówi. Pewne rzeczy mówi, żebyśmy je czynili. I naszą odpowiedzialnością jest, aby słyszeć i podejmować właściwe decyzje. W Lamentach, w Trenach Jeremiasza. Za Jeremiaszem taka, rzadko czytamy tą księgę. Ja przynajmniej rzadko ją czytam, słuchajcie, to jest już Jeremiasz, taki prorok, słuchajcie, który tam tak, bardzo lamentuje. To są czasy, gdy te wszystkie proroctwa, które mówiły, że przyjdzie kara na Izrael, one się wypełniły. Przyszło to zło na Izrael. Jeremiasz właśnie jest w tym czasie, on napisał tą księgę. I w 5 rozdziale, taki fajny werset, 5 rozdział, 21 werset. To jest na, aż otworzę, 5:21. Treny. To jest na samym końcu. 21 werset. Ja sobie przeczytałem, zapisałem sobie z 3 różnych Biblii. Z Biblii naszej, tutaj czytamy z Biblii Tłumaczenia tego Brytyjki, warszawskiej. 21. Spraw, Panie, byśmy wrócili do Ciebie, a wrócimy. Odnów nasze dni jak niegdyś. Biblia Gdańska mówi, nawróć nas do siebie, o Panie, a nawróceni będziemy, odnów dni nasze jak z dawna były. I 1000-latka, nawróć nas, Panie, do siebie. Nawróć nas, Panie, do Ciebie wrócimy. Dni nasze zamień na dawne. Panie, zawróć nas, a my zawrócimy. Pierwszy ruch jest od Boga. Widzimy, Panie, zawróć nas, a my zawrócimy. Panie, zrób to. Pobudź nas, pobudź nasze serca, a my się zawrócimy. Bóg daje inicjatywę. On pobudza serce. Ważne jest, żebyśmy podjęli właściwą decyzję. właściwą decyzję. Tak jak Jezus powiedział, potwierdzając to w Ewangelii Jana 6,44, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Hallelujah. Bardzo ważna, jedna z ważnych decyzji, którą musimy podejmować w naszym życiu, żeby pewne rzeczy się działy, żeby się pewne rzeczy działy, pokuta. Druga decyzja, która wymaga czynnego zaangażowania naszej woli, tak jak pokuta, musimy to chcieć, to jest nasza decyzja, że chcemy to zrobić. Bóg daje nam swoją łaskę, On nas pobudza, On daje nam łaskę. Drugą rzeczą bardzo ważną, o której chcę powiedzieć, jest przebaczenie. Tak, przebaczenie. Przebaczenie to nie jest emocja, to decyzja, to jest nasza decyzja. Ty musisz podjąć wolę przebaczenia. Tak się utarło, słuchajcie, że o, ja kogoś tak nie lubię, tak za skórę, zrobił to czy tamto. I tak się kierujesz emocjami, ale musisz wiedzieć, musisz być tego świadomy, że przebaczenie to nie jest emocja, to nie jest emocjonalne podejście i zrozumienie i po prostu nie możesz komuś przebaczyć, bo go tak nie lubisz. Nie, to jest twoja decyzja. To jest twoja decyzja. W Ewangelii Marka w 11 rozdziale 25-26. 25-26. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie. Jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinien waszych. Jeśli zatrzymujesz nieprzebaczenie, tak jak tutaj Słowo Boże mówi, to twoje modlitwy będą zatrzymane. Jeśli zanosicie modlitwy, odpuszczajcie. Zatrzymaj się, tak jak mówi Boże Słowo w przypowieściach, gdzie idziesz do świątyni zanieść dar, gdy masz przebaczenie, słuchaj, przebacz swojemu bratu, pojednaj się ze swoim bratem. To jest decyzja. To jest nasza decyzja. Nie możemy modlić się z nieprzebaczeniem. Lepiej nie modlić się z nieprzebaczeniem, bo Bóg nas wtedy niekoniecznie, nie ma obietnicy, że będzie nas wysłuchiwał. Jezus powiedział, przebacz. Znamy modlitwę pańską, każdy z nas często śpimy, tak używamy. I przebacz nam grzechy nasze, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Halleluja. Gdy przychodzisz do Boga, bracie i siostro, pamiętaj, że musisz podjąć decyzję. Jeśli coś jest nie tak, przebaczysz. Możesz się nic nie wydarzyć, słuchaj. To nie jest tak, że nagle coś się wydarzy, wybuchnie fontanna, bomba czy coś takiego. Nie. Ty podejmujesz decyzję i działasz zgodnie z tą decyzją. Przebaczasz i po czasie mogą przyjść emocje, tak? Może przyjść Boże uwolnienie, Bóg może się uwolnić. Ale to nie jest tak. To nie musimy się nastawiać na to, że przebaczyłeś i już coś się wydarzyło. Nie. Jeśli to robisz z pełną świadomością, z trzeźwością swojego umysłu, z pełnym przekonaniem podejmujesz decyzję, ona jest honorowana przez Boga. Halleluja. Wtedy Bóg przebacza nam nasze grzechy. Ja, słuchajcie, przebaczenie, tak jak się nauczyłem, to jest taki intratny interes. Przebaczenie, słuchaj, to jest super interes. Bóg ma na ciebie, słuchajcie, tyle twoich grzeszków napisane. Słowo Boże tam mówi, słuchajcie, tam, że wszystkie nasze czyny były zapisane w księdze. Że Bóg ma księgę, tak, gdzie zapisane są wszystkie nasze czyny, że my będziemy rozliczeni na sądzie, tak, z naszych uczynków. On to wszystko wie. On to wszystko ma dużo rzeczy zapisanych, ale też daje obietnicę, tak, że on pewne rzeczy przebacza, że on o pewnych rzeczach zapomina. Jak fajnie napisane, każdy chrześcijanin pewnie dobrze zna te fragmenty, bo każdy z nas grzeszy. Ktoś nie grzeszy? Każdy z nas grzeszy. Nie będę pytał, kto grzeszy, bo każdemu z nas się coś takiego zdarza. Słowo Boże mówi, jeśli zgrzeszycie, dziadki, przychodźcie do Ojca, a wierny i sprawiedliwy jest Bóg, przebaczy wasze grzechy i oczyści was od wszelkiej nieprawości. To jest super interes z tym przebaczeniem. Bóg ma w sobie naprawdę mnóstwo różnych rzeczy, może o tobie wiedzieć. I to jest tak, jak w tej przypowieści powiedziane, że byli winowajcy, tak, byli winni jakieś tam pieniądze panu, jacyś tam ludzie, tak, i był jeden, tam nie pamiętam ile tych talentów było, był jeden taki sługa, który był ileś tam talentów dłużny swojemu panu. No i pan go przywołał tam i mu przebaczył, tak, A on po prostu tam, on też miał jakichś swoich innych też znajomych, tak, którzy byli mu winni dużo, dużo mniejszą sumę pieniędzy, a on ich po prostu im nie przebaczył, tak? On ich wtrącił do więzienia, kazał ich ściągać. Pan się dowiedział, pamiętacie, i powiedział, no to jak to jest? Jak to jest? To ja ci przebaczyłem, a ty, niedobry sługo, nie przebaczyłeś? To teraz ty idź do więzienia. To jest super, słuchajcie, interes. Gdy ty przebaczasz komuś grzechy, Boża obietnica mówi, że Pan przebaczy twoje grzechy. I odpuść nam, Jezus tak nas uczył, w takiej modlitwy, takich słów, i odpuść nam nasze grzechy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Inne tłumaczenia mówią, jak puściliśmy w czasie nawet dokonanym naszym winowajcom. Więc traktuj to, bracie i siostry, super interes. Ty odpuszczasz temu, kto tobie jakoś tam zaraz za skórę, tak, przebaczasz mu i twoje grzechy są odpuszczone. Halleluja. Na pewno jest ich wiele więcej. Bóg wie o wiele większej, dużo większej liczbie twoich winień, niż ty możesz przebaczyć tak komuś, niż ktoś zrobił tobie. Przebaczenie to interes. Zapamiętajmy tą decyzję i to decyzja. To nie jest emocjonalne nasze działanie, ale nasza decyzja. Decyzja naszej woli. To musimy zrobić. To musimy zrobić. Jeszcze taka jedna myśl. Zanotowałem sobie. I jeszcze ważna sprawa. Słowo Boże mówi, że to Bóg usprawiedliwia. Że to Bóg usprawiedliwia. Więc gdy sam się usprawiedliwisz, nie usprawiedliwiaj się sam. Często tak jest, że tak emocjonalnie, a nie, no tego, w sumie, nie, no bo to mogę go przecież lubić, mogę jej nie lubić, jego, jej, bo, no bo to mi zrobił, to usprawiedliwiasz pewne swoje działania. Nie rób tego. Słowo Boże mówi, że to Bóg usprawiedliwia. A jeśli sam się usprawiedliwisz, no to słuchaj, po co Bóg ma cię usprawiedliwiać? Ty się sam usprawiedliwiłeś. On już cię nie musi usprawiedliwiać. Bóg usprawiedliwia bezbożnych. Pokuta, pierwsza decyzja, słuchajcie, bardzo ważna, która jest naszą, która jest nie jest emocją, lecz decyzją, którą musimy podejmować. Przebaczenie, które jest decyzją, którą musimy podejmować. I trzecia ważna rzecz, o której musimy wiedzieć. Życie i błogosławieństwo albo śmierć i przekleństwo. Czy widziałeś, że musisz to wybrać? Życie i błogosławieństwo albo śmierć i przekleństwo. Piąta Księga Mojżeszowa, znany rozdział, 30 rozdział, gdzie są wypisane błogosławieństwa i przekleństwa. Kiedyś to dokładnie analizowaliśmy, słuchajcie, jak głosiliśmy o przekleństwach różnych. Może otwórzmy jakąś swoją Biblię, otwórz sobie Piąta Księga Mojżeszowa, 30 rozdział, 19 i 20 werset, może przeczytamy. Życie i błogosławieństwo. Śmierć i przekleństwo. Czy wiedziałeś, że musisz wybrać? Bardzo ważna rzecz, zwróćcie uwagę. W 19 wersecie napisane jest, Bóg mówi, biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Bardzo ważna rzecz, skoro Bóg na świadków bierze niebo i ziemię, to mówi coś bardzo ważnego. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. I co mówi dalej? Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo. Wybierz przeto życie, abyś żył, ty i twoje potomstwo. Miłując Pana Boga twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, abyś mieszkał na ziemi, którą Pan przysiągł dać twoim ojcom. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdy Bóg mówi wybierz, to musisz wybrać. Jest niedobrze, gdy ignorujemy, gdy Bóg mówi, zrób coś, wybierz, a my tego nie robimy. Więc bracie i siostro, wybierz, aby żyć. Wybierz, to jest świadoma decyzja. Ja chcę, jak jest napisane w Psalmie 118, w 17 wersecie, nie umrę, ale będę żył. Ja będę żył. Ja chcę żyć i będę opowiadał dzieła Pana. I opowiadać będę dzieła Pana. Nie umrę, ale będę żyć i opowiadać będę dzieła Pana. To jest bardzo ważna rzecz. I co tu jeszcze jest bardzo istotnego w tym wszystkim? To, co czytaliśmy. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo. Wybory, które czynimy, dotykają często nie tylko nas, ale też nasze potomstwo. Wybierz życie, abyś żył. Często, słuchaj, jest tak, że poddajemy się czemuś w naszym życiu. Jest, słuchajcie, takie jakieś bardzo jaskrawe przykłady podam. Jest na przykład rodzina, w której ojciec zaczyna pić i poddaje się w niewolę nałogowi alkoholizmu. Nie ma, jest to nic innego, słuchajcie, jak już poddaje się jakiejś duchowemu działaniu. Jest, przychodzi demon, który ma do niego dostęp. I to się dzieje, słuchajcie, niestety tak się dzieje. Ta decyzja potem rzutuje też na jego rodzinę, na jego potomstwo. Decyzje, które my podejmujemy, rzutują na to, co się będzie działo z naszym potomstwem. Jak mówi Boże Słowo, jak ktoś skłania się bożkom, jak ktoś uprawia czary, rzeczy, o których Pan mówi, że się nimi brzydzi, jest powiedziane, że będzie przeklęty do trzeciego i czwartego pokolenia. Możemy poczytać sobie piątą Księgę Mojżeszową, tu są opisane te błogosławieństwa i przekleństwa, ale również fajne jest dla nas to, że ci, którzy żyją zgodnie ze Słowem Pana, zgodnie z tym, co On mówi, tak, wybierają właściwą drogę życia, to będą ich zbawienie będzie trwało z pokolenia w pokolenie. Będą błogosławieni, będą ich pokolenia będą błogosławione w daleką przyszłość. Podejmujesz, pamiętaj bracie i siostro, że często podejmujesz decyzje dla swoich potomków. Jeśli podjąłeś decyzję, że chcesz żyć z Panem, halleluja, podjąłeś bardzo dobrą decyzję. Ludzie, którzy nie znają Pana, którzy nie chcą Go znać, którzy Go nie szukają, oni podejmują taką decyzję, oni podejmują inne decyzje, które oczywiście będą rzutowały na ich dzieci, na dzieci ich dzieci i tak dalej, i tak dalej. My, świadomi tego, że Bóg daje przed nami, kładzie nam życie i błogosławieństwo, śmierć, przekleństwo, podejmujmy właściwe decyzje i wybierajmy właściwą drogę, aby dobrze nam się w życiu działo. Halleluja. Aby dobrze nam się, szybko czas leci, aby dobrze nam się w życiu działo. Życie i błogosławieństwo albo śmierć i przekleństwo to kolejna decyzja, którą musimy właściwie podjąć. Kolejna rzecz, element chrześcijańskiego życia, naszego chrześcijańskiego życia, jedno z naszych chrześcijańskich doświadczeń, które wymaga podjęcia decyzji, wymaga zaangażowania naszej woli, nie jest emocją, ale naszą wolą, świadomym działaniem, jest pokora. Pokora. Pokora to nasza decyzja. Pokora to nasza decyzja. To nie jest dar, słuchajcie, który Bóg ci daje i stajesz się pokorny. Nie, to jest twoja decyzja. To jest decyzja, którą musisz podjąć. W pierwszym liście Piotra, gdzie jest opisane właśnie o tym, że mamy się ukorzyć pod mocną ręką Bożą, 5 rozdział 5-6. Podobnie młodzi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory. Przyobleczcie się, podejmijcie decyzję. Przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Bóg, jak czytamy, pysznym się przeciwstawia. Mamy się upokorzyć. Ty i ja mamy to zrobić. Nikt za nas tego nie zrobi. Bóg może nam w tym jedynie pomóc. Tak jak mówiliśmy, że się wszystko zaczyna od Niego. On po prostu posyła impuls, mówi do nas. Cichy głos Świętego Ducha mówi do nas, co mamy robić, jak mamy żyć. Tak jak w wielu innych sytuacjach to słyszymy. Bóg mówi do nas, On nas pobudza do tego, ale to my musimy podjąć tą decyzję. I co jest w tym fajne, słuchajcie, w tej decyzji, w tym, że stajemy się pokorni, że chcemy się stać pokorni. Jak mówi Boże Słowo, ten 6 werset, że chcemy się ukorzyć pod mocną ręką Bożą. Jest fajna obietnica, jak czytamy dalej, aby was wywyższył czasu swego. Za twoje upokorzenie, takie uniżenie się przed Panem, upokorzenie się przed Panem, Bóg daje obietnicę, że cię wywyższy. Halleluja. Co jest w tym jeszcze takiego, co tak gdzieś w jakiejś książce kiedyś czytałem? Gdy jesteśmy nisko, gdy się upokorzymy przed Panem, gdy jesteśmy na dole, jesteś nisko, słuchaj, już niżej nie jesteś, nie możesz upaść. Nie możesz niżej upaść. Bóg cię może jedynie wywyższyć. On cię może podnieść. Nie musisz się bać upadku. Z tego dołu można cię jedynie podnieść. Jezus powiedział, że każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony. Każdy, kto się uniża, będzie wywyższony. I to jest decyzja dla nas. Jeśli chcemy być wysoko, jeśli chcesz być wysoko, kto chce być wysoko, halleluja, w służbie dla Pana, musisz być najpierw nisko. Musisz uniżyć się przed Panem. Musisz uniżyć się przed Panem, aby Bóg wywyższył cię, abyś mógł być wysoko. Przykład Jezusa i szatana, i diabła. Diabeł był, jak Słowo Boże mówi, wspaniałym aniołem. Bóg stworzył go jako mądrego anioła, tak, można doszukiwać się, jaka tam była jego rola i tak dalej. Był stworzony, czytamy, że tam wspaniale wyglądał, wielka mądrość, tak, i tak dalej, pogromca narodów i tak dalej. Ale on chciał być wyżej. I co się stało? I spadł bardzo nisko. Jezus natomiast nie chciał się wywyższać, bo powiesz, a gdzie Jezus miał się wywyższać, jak on jest Bogiem? Halleluja, jest Bogiem. Ale Słowo Boże mówi, w liście do Filipian, to jest fajnie napisane, w drugim rozdziale. Jezus się nie wywyższał i otrzymał nagrodę. Filipian 2, 5, 9, w 8, no może przeczytajmy wcześniej, od 5 wersetu. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył, halleluja, i obdarował go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Bóg go wywyższył, halleluja. Chcesz być wysoko w służbie Pana. Masz ambicje, że chcesz być gwiazdą świecącą, wysoko, idź na dół. Bóg cię będzie wywyższał. Jeśli zobaczy, że masz szczere serce, że to jest szczera twoja postawa, On cię będzie wynosił. Nie ma innej drogi. Gdy sam zaczniesz to robić, przypomnij sobie Lucyfera, który zechciał być wyżej. Spadł i jego upadek był bardzo, bardzo dramatyczny, czego skutki my ludzie teraz niestety tutaj doświadczamy, ale w Panu jest nasze zwycięstwo, halleluja, bo Słowo Boże mówi, że nasz Bóg przyszedł, aby zniweczyć dzieła diabelskie i nam dał zwycięstwo nad szatanem, halleluja. Kolejna decyzja, słuchajcie, ważna decyzja, ważny element z naszego doświadczenia chrześcijańskiego życia, w którym również musimy podejmować decyzję, bo nie jest jakimś emocjonalnym uniesieniem, jest mówienie lub śpiew w językach, mówienie językami, powiesz, no jak to? No tak to. To jest twoja decyzja. Czy chcesz mówić w językach, czy chcesz śpiewać w językach, to jest twoja decyzja. Nie będę już tutaj tak dokładnie czytał. W 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian czytaliśmy już to przy innym rozważaniach Bożego Słowa i często się przejawia, też często czytamy z tego fragmentu. Tam jest opisane dokładnie, tak, że jak apostoł Paweł mówi o darach Świętego Ducha, co, jak się dzieje i tak dalej, ale musisz, bracie i siostro, wiedzieć, że mówienie w językach jest twoją decyzją. Jest czymś, co otrzymujesz od Boga, oczywiście. Sam sobie nie zaczniesz wymyślać języków. Ktoś, jak chce spróbować, może sobie próbować, długo nie powymyśla, ale to jest coś, co otrzymawszy od Pana, musi zacząć robić. Ja znam dużo ludzi, słuchajcie, którzy mówią, ja tyle już próbuję i nie mówię językami. Podejmij decyzję, że chcesz mówić. Poddaj się Bogu, tak? Przyjdź do Boga, On to daje. On daje i zaczniesz mówić językami. Są różne błędne, słuchajcie, nauki, błędne interpretacje Bożego Słowa, które jest bardzo jasne, jak je czytamy wprost, tam nie ma co kombinować. Niektórzy mówią, słyszeliśmy różne nauczania, że języki przeminęły, że one nie są dla wszystkich, że dary Ducha Świętego przeminęły, że one nie są dla wszystkich, że są dla wybranych ludzi itd., itd. Tak nie jest. My wiemy, że tak nie jest. Mówienie językami to nasza decyzja, która wymaga oczywiście wiary, która wymaga wiary, tak samo jak modlitwa. Czym się różni, słuchaj, modlitwa od mówienia językami? To wymaga wiary i to. Tym, że tam jak gdyby nie rozumiesz tego, co mówisz, a tu rozumiesz. Tak jak popatrzysz, słuchaj, popatrz, tak sobie przeanalizuj teraz. Modlitwa. Gdyby ktoś, kto się nie modli, ktoś, kto nie wierzy Boga, zobaczył nas gdzieś tam obok, że się modlimy w naszym pokoju czy gdzieś tam, to by pomyślał, coś z nimi chyba jest nie tak. Gada sam do siebie? Przychodzimy w modlitwie tak z wiarą, przychodzimy do Boga i modlimy się, bo my wierzymy, jak mówi Boże Słowo, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go miłują, którzy Go szukają. Halleluja. Tak samo jest z darami Ducha Świętego. Przychodzisz, prosisz i otrzymujesz. I zaczynasz to robić. Kiedyś mieliśmy, słuchajcie, taki też krótki, słuchajcie, tak powiem w cudzysłowie, warsztat może tak, próbowaliśmy, żeby słyszeć Boży głos, żeby słyszeć, co Bóg do nas mówi, gdy mówimy językami, że Bóg daje również wykład tych języków, że Bóg daje słowo, abyś mógł usłyszeć słowo prorocze do siebie, aby mógł cię kształtować, potem dalej, tak dalej. To jest decyzja. Zauważ, jak działają języki. Większość z nas, słuchajcie, mówi w językach, więc to każdy z pewnością jest tak, że ty po prostu podejmujesz decyzję, że będziesz mówił i zaczynasz mówić. I to jest jak gdyby pewna taka, bardzo taka subtelna różnica, że w tym przypadku twoja dusza nie kontroluje tego, co ty mówisz. Tam jest po prostu tak, że ty zaczynasz mówić i mówisz. Tak? I ty nie rozumiesz, czego mówisz. Możesz otrzymać wykład, ale ty tego nie rozumiesz. I jak zaczynasz mówić w językach, jak poddasz się, tak, jest powiedziane, że duch, tak, że duch poddaje. To zaczynasz mówić i mówisz i mówisz i nawet jest tak, że może musisz zapanować czasami nad swoimi myślami, tak? Bo mówisz w językach, możesz mówić w językach, a możesz nawet myśleć o czymś innym. Duch daje słowa do języka niebiańskiego, więc słuchajcie, módlmy się w językach. W liście do Judy, w pierwszym rozdziale, list do Judy w pierwszym rozdziale, Juda przed objawieniem, księga taka krótka, jednorozdziałowa przed objawieniem, 20-21. Ale wy umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. W językach, módlcie się w językach. Zachowujcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Może wcześniej przeczytajmy jeszcze, żeby tam zwrócić uwagę, że to jest bardzo ważne, słuchajcie, szczególnie w tych czasach, w których my żyjemy. 15 werset. Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko bezbożni grzesznicy. Widzimy, że w czasach ostatecznych to jest jak gdyby taka rzecz, która o tym mówi, wskazuje na to. Widzimy, że będzie dużo bezbożności. To jest taki klimat ostatnich dni, słuchajcie, bezbożność. Co my teraz widzimy, tak? Co widzimy, że takie rzeczy się dzieją. I jak mamy się tutaj utrzymać? To, co czytaliśmy, ten 20-21. Jak mamy się utrzymać? Modląc się w Duchu Świętym. Módl się zawsze w Duchu Świętym, bracie i siostro. Jedziesz sam samochodem, módl się w Duchu Świętym. Módl się, ty nie musisz tego rozumieć. Ty się po prostu módl. Twój duch się modli, halleluja. Ty się budujesz, tak? Paweł mówi, że ja o wiele więcej niż wy wszyscy się modlę w językach. Ja buduję siebie. Gdy jestem sam, ja buduję siebie, ja się modlę. Módl się w językach, halleluja. To jest twoja decyzja. To jest twoja decyzja. Ty podejmujesz decyzję, czy chcesz to robić, czy nie chcesz to robić. Tak jak też czytaliśmy, było w dniu Pięćdziesiątnicy, tak, ten drugi werset. Zgromadzeni zaczęli mówić językami, czytaliśmy wtedy, w drugim rozdziale, zaczęli mówić językami. I tam jest fajne takie stwierdzenie, tak jak im duch poddawał, duch poddaje, a ty mówisz. Oni zaczęli, podjęli decyzję, zaczęli mówić językami, a duch im poddawał. Wiesz decyzję, duch ci po prostu poddaje i mówisz. Tak jak z mądrością, o której mówi Jezus, że będą was ciągać przed namiestników, królów, wy się nie martwcie, co będziecie mówić. Będzie wam dana mądrość, będziesz mówił. Duch poddaje, duch mówi. Ostatnia bardzo ważna decyzja, która jest też wynikiem działania naszej woli, nie emocji, jest to bojaźń pańska. Bojaźń pańska. Co to jest bojaźń pańska? Takim jednym z najlepszych określeń, najlepszych słów, jakie określają, tak opisują, bojaźń pańską jest szacunek. Jest szacunek. Szacunek jest odpowiedzią na objawienie Boga. Poznajesz Boga. Bóg ci się daje poznać, objawia ci się. Widzisz Go w dziele stworzenia, widzisz Go w swoim życiu, we wspaniałości, we wszystkim tym, co Tobie daje, w tym, że jest przy Tobie, że Cię chroni, że Cię ratuje, że ma wspaniałe myśli względem Ciebie. On Ci się objawia. Gdy Bóg się objawia, to najlepszą odpowiedzią na to, najbardziej stosowną odpowiedzią na to jest okazanie Bogu szacunku. My musimy szanować Boga. On jest bardzo ważny. On jest wszystkim. Od Niego się wszystko zaczęło. To powinno być takim pragnieniem i czymś, co jest w sercu każdego chrześcijanina, każdego Bożego dziecka. Ty szanujesz Boga. A jak szanujesz Boga, za tym idzie poddanie się, służenie Mu, że chcesz Go szukać i tak dalej. Postawa poddania się Bogu, podporządkowania się Bogu jest właśnie przejawem bojaźni Pana w naszym życiu. Przeczytamy może, żeby nie przeciągać, przypowieści, pierwszy rozdział, 28 i 29 werset. Żebyśmy tutaj zwrócili uwagę, że bojaźń Pańska jest również decyzją. Pierwszy rozdział 28-29. To jak gdyby jest odpowiedź Boga do tych, którzy Go nie uszanowali, którzy nie okazali Mu bojaźni Pańskiej. Jak nie okazali? Bo nie chcieli. Bojaźń Pańska jest decyzją. Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham. Szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą. Bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana. Ty wybierasz bojaźń Pana. To jest Twoja decyzja. Każdy z nas, to jest decyzja każdego z nas, by uszanować Boga, by żyć tak, by się Jemu podobać, by poddać Jemu swoje życie. Halleluja. I by On mógł czynić wspaniałe rzeczy w naszym życiu. Decyzje. Nie postępujmy tak, jak nasze emocje wodzą, tak jak, słuchajcie, oglądamy to, co się dzieje dookoła, jest sytuacja taka, czy wygląda beznadziejnie, ale Słowo Boże mówi, że Bóg jest naszym ratunkiem, że On jest pomocą w utrapieniach najpewniejszą, że On jest skałą, twierdzą, naszym wybawieniem. Na Nim się opierajmy, na Nim stójmy. Pokuta, przebaczenie, życie i błogosławieństwo, albo śmierć i przekleństwo. Gdy będziesz się modlił, powiedz Panu: Panie, ja wybieram, by żyć, halleluja. Ale ja będę żyć, bo ja chcę żyć, bo ja chcę, by moje życie było w światłości i dla chwały Twojej. Chcę się Tobie podobać, chcę, by moja rodzina była błogosławiona, by moje dzieci były błogosławione. Chcę podejmować dobre, właściwe decyzje. Przydaj mi mądrości i prowadź mnie, halleluja. I słuchaj, co mówi Bóg. Pokora to nasza decyzja. Chcesz być wielki, chcesz, by Pan Ci używał, masz ambicje, że chcesz być gdzieś z przodu, najpierw do dołu. Bóg Cię wywyższy czasu swego. Mówienie w językach, módl się w językach. Podejmuj decyzję, by modlić się w językach. Ty podejmujesz decyzję, Duch poddaje. Tak jak z innymi darami. Uzdrowienie, słuchaj. Często oglądasz, ktoś się o kogoś modli. Zacznij się modlić. W domu, tak, o żonę, o dzieci i tak dalej. Zacznij się modlić, jak mówi Boże Słowo. Wkładaj swoje ręce i się módl, i wierz, i się w tym rozwijaj. A Bóg będzie cię rozwijał. On zobaczy twoje pragnienie, zobaczysz, że to działa, będziesz zachęcony. On ci będzie przydawał, halleluja. Bojaźń Pańska. To również decyzja, tak jak mówiliśmy. Musimy uszanować Boga, bo jak Go nie uszanujemy, czytaliśmy, co się dzieje, Pan nie będzie wysłuchiwał. Musimy szanować Boga. Pomódlmy się na koniec. Już zakończę, nie będę już dłużej mówił, bo jakoś tak szybko czas poleciał. Mam więcej przygotowane, ale jakoś tak szybko.